Dzień dobry Państwu. Godzina 15, bardzo, bardzo serdecznie. 16. Bardzo serdecznie witam na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. Serdecznie witam panią dyrektor muzeum wraz z pracownikiem, pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, panią naczelnik oraz zastępcę naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej. Witam państwa radnych.
Pracownik jest z biblioteki.
Z biblioteki, a ja myślałam, że przepraszam. Serdecznie przepraszam. A miałam pytać.
Dzisiaj... A córka była na zimowisku.
Dzisiejszy porządek posiedzenia to działalność Muzeum Satur za 2022 rok, plany na przyszłość. Lato w mieście 2023, analiza realizacji, Dzień Edukacji Narodowej, opiniowanie materiałów sesyjnych oraz sprawy różne. Przechodzimy do punktu pierwszego. Działalność Muzeum Satur za 2022 rok oraz plany na przyszłość. Może króciutko panią dyrektor, proszę o wprowadzenie.
Może króciutko, bo pozwoliłam sobie, pewnie państwo dostaliście materiały. Ja też nie ukrywam, że materiały dość obszerne, ale pozwoliłam sobie dość dokładnie opracować, żeby nie powiedzieć szczegółowo, nasze działania. Z jednej strony, ażeby państwo nie mieli może czasem wyobrażenia muzeum tylko i wyłącznie poprzez naszą działalność taką kulturalną, czyli poprzez wydarzenia, które gdzieś tam można znaleźć na Facebooku. Przede wszystkim wystawy, wszelkiego rodzaju wykłady, prelekcje, koncerty, spotkania, na które zapraszamy, ale także, żebyście państwo zobaczyli jakby pełne spektrum, które w muzeum, nad którymi się pracuje, bo właśnie oprócz tej działalności kulturalnej, którą widać, to jest bardzo dużo działań, których nie widać, które czasem efekty są wykorzystywane właśnie do tych działań kulturalnych, ale rzeczy, które są czasochłonne, pracochłonne, które pomagają w naszej pracy. No a mówię, na pewno dobrze, żeby właśnie radni tejże komisji szczególnie mieli świadomość, że muzeum to nie tylko ciepłe kapcie, jakaś tam wystawa i kilka osób, które przychodzi, tylko dość sporo różnych działań poza tym. Także proszę państwa, rozpisałam absolutnie bardzo dokładnie, zaczynając od tych statutowych, gromadzenia zbiorów, dokumentacji, poprzez naszą działalność naukowo-badawczą, wszelkiego rodzaju projekty naukowo-badawcze. Pewnie można by było skrótowo napisać na przykład, że w muzeum w roku ubiegłym mieliśmy około 20 wystaw, część galerii elektrownia, bo to są oczywiście dwa obiekty, w których pracujemy, to galeria i popularnie nazwany pałac pod filarami. No ale proszę państwa, to nam absolutnie na pewno nam nie wyczerpuje tego wszystkiego, o czym dobrze byłoby, żebyście państwo widzieli. Dlatego mówię, pozwoliłam sobie tych 20 stron powypisywać. Cieszy mnie, że nawet przy dość okrojonych, albo może lepiej niewystarczających do końca finansach, wciąż udaje nam się prowadzić również działalność wydawniczą. Chciałabym tutaj tylko przypomnieć, że to od 12 lat już wydajemy oficjalne Saturnosko. To jest kwartalnik, który ukazuje się 4 razy do roku, jak to kwartalnik oczywiście, ale warto również wiedzieć, że wszystkie teksty piszą pracownicy, to my to przygotowujemy i jest to również oczywiście obowiązek. Następna rzecz to kalendarz historyczny. Myślę, że już nieraz państwo mieli to absolutnie wydawnictwo, które wręcz poszukiwane, oczekiwane. No, przy okazji oczywiście jeszcze na przykład śpiewnik do tego naszego śpiewania. Co mogłabym Państwu jeszcze powiedzieć? Oprócz właśnie tychże podstawowych, takich najbardziej widocznych, rzadko już ktoś pamięta, ponieważ nie ma z tym problemu. A jak z czymś nie ma problemu, no to już się nie drąży. Jak to się dzieje, że nie ma problemu? To jest na przykład opieka nad cmentarzem żydowskim. Tenże cmentarz żydowski już mamy od 12 lat pod swoją opieką, pod administrowaniem. No i to my musimy dbać, żeby był zawsze wykoszony. Oczywiście nie remontujemy nagrobku, bo żebyście Państwo tutaj też to zrozumieli, ale jeżeli coś się dzieje z murem czy z jakimiś innymi rzeczami, to już jest oczywiście nasza sprawa. A oprócz tego oczywiście prowadzimy również działalność edukacyjną, prowadzamy wycieczki. Często są to wycieczki z zagranicy, z Izraela, z Niemiec, bo wiadomo, że są to tak zwane takie wycieczki również i z okazji rocznic kolejnych. Bo pamiętajmy, że część właśnie populacji żydowskiej, która wyjechała po wojnie, która przetrwała wojnę, tutaj ma swoje nagrobki i często przyjeżdżają. Oczywiście następna rzecz, jeżeli już mówimy o cmentarzach, jeszcze w roku ubiegłym prowadziliśmy utrzymanie porządku na ponad 20 grobach, które znajdują się na cmentarzach. Na cmentarzu przede wszystkim przy ulicy Nowopokońskiej, ale również mamy tam jeden na Piaskach. Są to osoby, są to groby osób zasłużonych, często u których ulice są, jak na przykład Zdzisław Czarnowski, Harcmistrz, który zginął w obozie podczas II wojny światowej. Nie ma już nikogo z rodziny i po prostu my te groby objęliśmy opieką. Poza tym też już dosyć przeszły to wydarzenia, które cieszą się dużą popularnością i też cieszę się, że udało nam się je utrzymać, ponieważ od kilkunastu lat w przeddzień Święta Niepodległości śpiewamy. Śpiewamy, przygotowujemy śpiewniki i również śpiewamy pieśni patriotyczne. Drugi raz z kolei śpiewamy kolędowo, ale to już może mniej takie oryginalne, ponieważ kolędy dość często w różnych instytucjach kulturalnych oczywiście się również śpiewa. Chciałabym również zwrócić uwagę, że właściwie bardzo wiele imprez, które są organizowane również przez miasto, wszelkiego rodzaju rocznicowe, związane z pomnikami, z oprowadzaniem po miastach, to również jest sprawa, w którą zawsze zaangażowane jest muzeum. I tak na przykład w ubiegłym roku dość dużo czasu również poświęciliśmy, ponieważ, jak Państwo pewno pamiętacie, był odnawiany ten pomnik przy ulicy Katowickiej. Pamięci pomordowanych w obozach koncentracyjnych, więzieniach. I to właśnie znowu muzeum razem z konserwatorem miejskim pilotowaliśmy całą sprawę i odnowy, i również nową urnę. Tam sprawiliśmy szczątki, które pozostały z poprzedniego, przełożyliśmy do tej urny, zostały na nowo wkopane. No i później oczywiście także były się uroczystości bardzo takiego wniosłe, właśnie ponownego jak gdyby odsłonięcia i poświęcenia. Kolejną rzeczą, którą właściwie co roku zawsze jakiś wycinek próbujemy realizować, ale właściwie dopiero teraz tak uświadomiliśmy sobie. W piątek miałam przyjemność być na zaproszeniu Muzeum Sztygarki w Dąbrowie Górniczej. Sztygarka istnieje gdzieś około 10 lat dłużej niż my. Ze wszystkich tych zagłębiowskich muzeów właściwie jesteśmy wciąż mimo wszystko najmłodszym muzeum. I proszę Państwa, zostałam zaproszona, ponieważ Dąbrowa Górnicza postanowiła, że spróbuję zrobić wykaz powstańców warszawskich, ponieważ w przyszłym roku akurat ta końcówka czwóreczka na końcu daty dość niesie ze sobą dość liczne właśnie okrągłe rocznice. Między innymi będzie to okrągła rocznica Powstania Warszawskiego, ale oczywiście nie tylko, bo będzie również powstania Legionów Piłsudskiego, bitwy pod Monte Cassino, także jest sporo tych rzeczy. Muzeum Sztygarka postanowiło, że zacznie wprawdzie od swojego miasta, czyli od Dąbrowy Górniczej, ale być może kiedyś to się przerodzi w taki projekt zagłębiowski, ażeby sporządzić wykaz, listę powstańców warszawskich, ale być może i właśnie legionistów. No i proszę Państwa, okazało się, że na tym spotkaniu właściwie o czymkolwiek by nie mówiono, to my w Czeladzi to już mamy opracowane. Zaczęliśmy na początku od włodarzy miasta, poprzez legionistów już na 150. rocznicę. Po kolei mamy już opracowany wykaz powstańców warszawskich, mamy wykaz uczestników bitwy pod Monte Cassino, ale również uczestników pierwszej wojny, drugiej wojny, wojny bolszewickiej i właściwie mamy gro. Ja nie mówię, proszę Państwa, że jest to absolutnie kompletna lista. Co jakiś czas okazuje się, że gdzieś dostajemy informacje, na przykład, że ktoś podczas II wojny światowej pozostał na emigracji. Dopiero teraz gdzieś rodziny się odzywają, że była taka osoba i znowu wprowadzamy ją do tych naszych wykazów. Także właściwie my jesteśmy takim, powiedziałabym, wyznacznikiem, że jesteśmy wręcz kilka kroków przed, no właśnie, choćby Sztygarką, ale również i przed Muzeum Będzińskim, które ma lat ponad 60 i Muzeum Sosnowieckim, które ma lat już no, około 40. Powiem, że właściwie niezwykle byli zaskoczeni, widać, że też nie wchodzą na naszą stronę. I sami powiedzieli, że zapomnieli jeszcze o jednej rzeczy, ponieważ powiedziałam, że my już w tej chwili udało nam się zrobić wykaz, listę wszystkich ofiar II wojny światowej. Proszę Państwa, ja tylko dlatego mówię, żeby Państwu unaocznić, że oprócz faktycznie tej takiej działalności, która jest widoczna, którą można przeczytać, dzieje się bardzo dużo i no właściwie niekoniecznie bardzo dużo załogą. Tylko załoga w sumie jest skromna, 7 osób w galerii, przy czym nie 7 etatów, bo to jest raczej 6 i 7 osób również w części tej muzealnej. A i jeden i drugi absolutnie wydaje mi się, że gdzieś się świetnie zaznaczają na mapie kulturalnej. I akurat jest to świetna konfiguracja, że galeria sztuki współczesnej, bo faktycznie takie jest ich główne zadanie, edukować, prezentować właśnie tę sztukę współczesną, jest takim naszym dopełnieniem, uzupełnieniem. Nie jest, broń Boże, że wchodzą w nasze tematy, ale jednocześnie jest strefa, w której no, zazębiamy się tą naszą działalnością i to jest właśnie szlak zabytków techniki, jak gdyby przeszłość ta postindustrialna. I to szczególnie jest ważne, no, szczególnie w kontekście cechowni, która gdzieś się nam tu rodzi, trochę w bólach. Jest pięknym obiektem, no ale wciąż czekamy na dalsze działania, bo ja oczywiście mogę powiedzieć, my jesteśmy gotowi. Mamy przygotowany projekt koncepcyjny, to robiliśmy 2 lata temu, w ubiegłym roku z kolei projekt wykonawczy. I to znowu, proszę Państwa, nikt by nie uwierzył, że to praca absolutnie bardzo mozolna, współpraca z dziesiątkami osób, pisanie tekstów i przygotowanie całego wsadu, który będzie w aplikacjach w tym, co chcielibyśmy w cechowni pokazać. No i ja myślę, proszę Państwa, że tyle, ponieważ Państwo macie do mnie pytania.
Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych ma pytanie do Pani Dyrektor?
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę, Pan Radny Marcin Gadecki.
Szanowni Państwo, mam takie pytanie do Pani Dyrektor. W ubiegłym roku, w tym 2022, za ponad 37 tysięcy państwo nowych muzealiów nabyli. Natomiast z tej kwoty 37 tysięcy złotych, tak? Za 37 tysięcy złotych. Natomiast z tej kwoty ponad 30 tysięcy to były dary. Jest to spora kwota całej tej kwoty. Rok budżetowy, czy bieżący, poprzedni rok i również ten mamy takimi, jest to trudne rok i z pewnością budżet pani dyrektor nie jest taki, jak życzyłaby pani sobie, gdzie mogłaby tych eksponatów, na tyle byłoby środków, żeby z roku na rok zasoby muzeum powiększyć. Czy pani dyrektor mogła nam przybliżyć te 30 tysięcy, albo 30 tysięcy, bodajże 250 zł tych darów? Co to było i w jaki sposób taki proces oddawania właśnie darów przez mieszkańców czy sympatyków, jak to przebiega, bo kwota do samej tej kwoty jest to po prostu bardzo, bardzo znacząca.
Tak. Ja Państwu powiem, jak wygląda proces. Oczywiście najpierw to jest zachęcanie, żeby ktoś w ogóle chciał, prawda? I to właściwie od początku, no gdziekolwiek możemy, czyli na naszych stronach, w naszej oficynie saturnowskiej. Bardzo często zamieszczamy apel, jeżeli ktoś ma jakieś pamiątki rodzinne, jeżeli ma rzeczy związane z historią czeladzi, z historią regionu, czy jakieś sprzęty domowe, które już też noszą znamiona, że są stare, że są zabytkowe, to oczywiście przyjmujemy. I proszę Państwa, to bardzo różnie bywa. Czasem są lata bardzo takie suche, że niekoniecznie wiele dostajemy tych darów. Czasem właśnie odwrotnie, że ludzie jakby dochodzą do wniosku często, że coś zawadza po prostu, ale mają sentyment i no nie chcieliby tego po prostu wyrzucić na śmietnik, czy no więc przynoszą, czy to się nadaje. Powiem, że dość sporo jest darów pogórniczych, czyli na przykład są to mundury. Już w tej chwili mamy tę kolekcję dosyć sporą, że już naprawdę musi być wyjątkowy mundur, że jest świetnie zachowany, jeszcze na przykład z pełnymi gdzieś tam odznaczeniami, ale przyjmujemy. Często właśnie to są sprzęty domowe. I skąd się bierze ta kwota 37, bo proszę Państwa tysięcy, bo to ja nie mam nigdy tyle pieniędzy, żebym mogła kupić coś, nawet jest kłopot, żeby połowę tej kwoty wydać. Natomiast zasada jest taka, że proszę Państwa w muzeum każdy eksponat, który trafi, bez względu czy go kupimy, czy ktoś przyniesie, musi być wpisany do księgi inwentarzowej. Przy czym księga inwentarzowa, powiedziałabym, no jest najbardziej chyba rygorystycznym dokumentem. Tam nie można nanosić żadnych poprawek, nie można nic wykreślać. W przypadku, kiedy zdarzy się cokolwiek, proszę Państwa, że coś się zniszczy, nie daj Bóg, jakby się zgubiło oczywiście, bo tak de facto nie ma takiej możliwości, ale ja nie tylko odpowiadam, jak gdyby, że jest to majątek muzeum przed no jakby przed darczyńcami, ale ja odpowiadam przed ministrem. Czyli po prostu to, co jest w muzeum, podlega jakby ewidencji ministrowi. I jakiekolwiek zmiany, gdyby nagle się okazało, że ktoś mi podaruje fantastyczny okaz, ale on no jest bardzo niewiele związany z czeladzią. I ja stwierdzę, że ale jest to tak dobra rzecz, że na przykład sprzedam, bo na przykład może Muzeum Warszawskie byłoby zainteresowane, to najpierw ja muszę mieć zgodę ministra, żeby na to kupić. I tak, proszę Państwa, wiele lat temu kupiłam piękny obiekt, który był w gestii Sztygarki, ale dotyczył kopalni Saturn. A oni mieli bardzo ciężkie lata i sprzedali nam po prostu, ale wcześniej też musiała być decyzja ministra, że Sztygarka może sprzedać Saturnowi. I dlatego mówię, to u nas to lepiej jak w PKO czy w innym banku, bo jak coś wpłynie, nie ma szansy, żeby coś się z tym zdarzyło, żeby gdzieś zginęło, że wszystko musi być udokumentowane. Natomiast teraz wracając jeszcze do pytania pana radnego. jeżeli chodzi o przypadku zakupu, nie ma żadnego problemu.
Ja mam jeszcze takie właśnie pytanie, pani dyrektorowo. Z pewnością ludzie bardzo przywiązani są do tych przedmiotów.
Tak,
właśnie
niechętnie
o swoich dziadkach, rodzicach czy jeszcze pradziadkach, ale nie wszystkie, tak jak pani dyrektor powiedziała, rzeczy też mają wartość i nadają się po prostu do tego, aby pani też się przyjęła. Jakbyśmy pan mógł też właśnie, mogłabym na pani dyrektor przybliżyć właśnie, jakie przedmioty przyjęliśmy, oczywiście nie wymieniając wszystkich za tą kwotę ponad 30 tysięcy, które zostały oszacowane, ale możemy sobie wyobrazić, że ludzie są w stanie po prostu, czy mieszkańcy, przynieść wszystko i państwo muszą każdy ten przedmiot obejrzeć.
Że to są najczęściej albo przedmioty związane również gdzieś z górnictwem, czyli jeszcze jakieś marki, jeszcze jakieś tam narzędzia, które są, to również są takie sprzęty domowe. Bardzo dużo zdjęć, fotografie rodziny, czasem są to wręcz albumy. Czasem są to jakieś rzeczy związane z zakładami, które tutaj funkcjonowały. Czasem, proszę Państwa, no ja nie ukrywam, że przynoszą dokumenty, że ja jestem zaskoczona, że coś takiego jest w rękach prywatnych. No ale każdy podpisuje, że jest to jego własnością i ma prawo podać, prawda? Natomiast w muzeum funkcjonuje, w każdym muzeum funkcjonuje taka komisja, złożona z pracowników zakupu i wyceny. Bo mówię, w momencie kiedy kupujemy, nie ma problemu, od razu na naszej karcie mamy wypisane, że jest ta cena, która była na fakturze, prawda? Natomiast w momencie daru ta komisja musi wycenić. Ale też nie wycenia się, że bierzemy, no to słuchajcie, dobra, to ile? 10 zł, 15? Nie. Najczęściej szuka się w internecie, szuka się. To jest często bardzo żmudna praca, dzwoni się po innych muzeach. Jaka może być wartość na przykład czegoś takiego? Oczywiście my bierzemy rzeczy autentycznie zabytkowe. Czasem dostajemy rzeczy, które nie do końca nam się wpisują jako już zabytki, ale to wtedy uprzedzamy, że mamy taką jak gdyby listę przejściową, że to są takie eksponaty pomocnicze, które jeszcze nie są takimi typowymi, ale również już są gdzieś tam wpisane i przyjmujemy je. I mówię, to najczęściej są różne przedmioty, czasem maszyna do szycia stara. Singerka, nie singerka. Czasem przedmioty, że gdzieś jakiś obraz na przykład. My to później wykorzystujemy do naszych wystaw. Gdybyście Państwo byli na przykład teraz, mamy ciekawą wystawę o emigracji zarobkowej poświęcone dwóm stacjom, Oświęcimowi i Wysłowicom. Bo to były dwie najbardziej popularne, które wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, do Argentyny, do Brazylii, ale również i do Europy. To również na przykład od nas Wysłowic mnóstwo ludzi wyjeżdżało w latach międzywojennych właśnie do Francji, do Belgii, do kopalń, czyli po pierwszej wojnie światowej było podpisane to porozumienie i to między innymi potomkami są Francuzi, którymi dzisiaj współpracujemy w OBI, bo część z nich właśnie wyjechała w latach 20-30 właśnie do pracy na kopalni. I proszę Państwa, gdybyście przyszli zobaczyć tę wystawę, która opowiada, my między innymi zrobiliśmy taki, odtworzyliśmy pokój emigranta. I tam między innymi właśnie wykorzystaliśmy meble, które również są naszymi eksponatami. Jest tam stary kredens, jest tam łóżeczko dziecinne, są jakieś dwie szafki. Do pieca nie mamy zabytkowego, ale jest zrobiony na zabytkowy, taki odtworzony. Są obrazy, czyli takie nawet detale z codziennego życia, które w takim pokoju być powinny. Jakaś ceramiska, jakaś pralka, typu tara. Myślę, że to właśnie na tym polega, że właściwie rzeczy, które czasem się wydaje, że jak to mogą być eksponata, są eksponata.
Można? Ja jeszcze mogę wskazać.
Bardzo proszę.
Jeszcze ma pani dyrektor, pani bardzo z olbrzymią pasją opowiada i widać, że tą pracę, którą pani wykonuje, to sprawia wielką, wielką radość. Proszę jeszcze powiedzieć, pani dyrektor, w tej samej grupie mamy też taką kategorię depozyt. I czy właśnie mieszkańcy chętnie, jak Państwo docierają do nich, czy po prostu mieszkańcy sami do Pani Dyrektor do muzeum przychodzą i chcą jakieś przedmioty oddać z depozytu, czy ten depozyt jest określony na, czy jest czas, na przykład na daną, na dany okres, jak trwa wystawa, to te przedmioty oddają w depozyt do muzeum, czy po prostu taki depozyt już taki...
To jest taki najkrótszy. Czasem jest bardzo ściśle określony właśnie, że na przykład na czas trwania wystawy później odbierają. Ale najczęściej depozyt, mamy w ogóle księgę również depozytu, to są rzeczy oddawane na trochę dłużej, ale z zaznaczeniem, że to nie jest nasza własność, że my, jeżeli przyjdzie darczyńca i powie, ale proszę mi to zwrócić, to my bez gadania po prostu zwracamy. I na przykład mamy w depozyt złożone z cechu rzemiosł i księgi takie cechowe. Też z zaznaczeniem, że na razie dają, ale często też tak jest, proszę Państwa, że po jakimś czasie dochodzą do wniosku, że właściwie ten depozyt to już niech zostanie, bo jakoś dobrze się w tym muzeum dzieje, że tam nie będzie im źle. Czasem ludzie nie mają przekonania. Boją się, że po prostu albo my coś z tym zrobimy, albo nie będzie tego widoczne, właśnie, że nie będzie to widoczne, więc muszą się przekonać. No ale wtedy jak złożą taki depozyt, też trochę częściej u nas bywają, absolutnie nabierają pewności, zaufania. No i tak tam się to kręci. Powiem tak, że bywają też depozyty od osób prywatnych, ale też i rzadziej. No mówię, ten cel, ale też bywają, że ktoś jeszcze nie jest gotowy, że ma taki sentyment, gdzieś jest związany, ale potem się okaże, że właściwie jak tego w domu nie ma, to nic się nie dzieje i to już może zostać.
Teraz przed nami takie olbrzymie przedsięwzięcie, bo teraz będziemy musieli nasze Muzeum Górnictwa właśnie
proszę Państwa, ponieważ no jest to rodzaj takiej nowoczesnej bardzo wystawy, której jak gdyby i multimedia, ale i również te nowoczesne formy przekazu no będą na pewno zrównoważone z eksponatami, że i część tych eksponatów będzie, ale również z tymi takimi formami nowoczesnymi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pan radny Zbigniew Panek.
Panie dyrektorze, ja mam takie pytanie, bo tam nie muszą być eksponaty ponad 100-letnie, jak zabytki?
Nie muszą.
A jeżeli chodzi o wycenę tych zabytków, to mnie się wydaje, że niektóre rzeczy są trudne do wyceny.
No i
czy pani korzysta z rzeczoznawczych?
Wie pan co, czasami tak, ale najczęściej jednak mimo wszystko korzystamy z innych muzeów, które być może w swoich zbiorach mają. Ja powiem, że czasem pewne rzeczy, proszę Państwa, bardzo trudno jest wycenić, ponieważ gdyby wziąć tylko ich wartość materialną, to musielibyśmy zostać, nie wiem, może na 10-30 zł. No bo pomyślmy na przykład, taki pasiak wojenny z obozu. No właściwie jest to absolutnie rzecz unikalna i dla nas ma przeogromną wartość. Natomiast jak to wycenić? Prawda? Nasze pytania, dzwoniliśmy na przykład do Oświęcimia, oni mają zachowy przecież tych, tak jakby nie było, mają mnóstwo tych zachowanych pasiaków, ponieważ bardzo wielu więźniów, wiecie Państwo, jest taki rodzaj, powiedzmy, identyfikacji. Jeżeli ktoś w rodzinie przebywał w obozie i zachował w domu potem właśnie ten swój pasiak, to rodzina najczęściej uważa, że powinno iść tam do tego Oświęcimia, mimo że oni mają 50 takich samych, prawda? I wiadomo, że część z nich będzie po prostu gdzieś tam leżało. Ja bardzo często przekonuję kogoś, że dajcie do naszego, u nas będzie to unikat. I przy każdej okazji on będzie prezentowany. No ale to nie zawsze się tak da. Wracając do tej wyceny, zadzwoniłam do Oświęcimia, wiecie Państwo, że nie chcieli mi powiedzieć. Nie chcieli mi powiedzieć, ja mówię, proszę powiedzieć, ale przecież wy macie, wie Pani, nie możemy Pani powiedzieć, ponieważ tak prawdę powiedziawszy, no fizycznie jest to bardzo niska wartość. Więc ja zrozumiałam, że wpisywali symboliczne jakieś kwoty, które, no nawet jakby tak powiedzieć komuś, a wiesz, to u nas to tam kosztuje 20 zł, to każdy by powiedział, nie, to nie może tak być, prawda? Więc po prostu myśmy wycenili.
Ale tu jest jeszcze jeden aspekt. I chodzi mi, żeby te eksponaty nie były podróbkami, bo nieraz ktoś przyniesie i... Bo to trudno jest wycenić bez rzeczoznawcy.
Ale to bardzo często też...
Bo podróbki no teraz, są, nie? Na przykład sprawdzamy. Takie monety wartościowe albo coś.
Tak. Taką medale na przykład mamy.
Trzeba być rzeczoznawcą, żeby określić albo skrzypce, albo coś.
Natomiast kiedyś nam przyniesiono nam, proszę Państwa, kulę armatnią. No, też trzeba ją zidentyfikować, więc no naprawdę ponad rok była u rzeczoznawcy i właściwie czekamy już na tą jego ostateczną opinię, ale stwierdził, że jest prawdziwa, a znaleziona była chyba na Przełajce, gdzieś tutaj właśnie na tych terenach, na polu. Kula armatnia taka jeszcze, no ja nie wiem, podejrzewam, że na pewno jeszcze tam okres powstanie albo jeszcze wcześniej, więc...
No właśnie.
Także to różne ciekawostki się dają, dlatego mówię, proszę Państwa, praca muzealnika jest niezwykle ciekawa, bo to taki detektyw dosłownie. To tak jak czasem mamy również, że jeszcze nawiążę tylko do... My tu rozmawialiśmy z Panią Przewodniczącą, bo jednym właśnie z tych naszych zadań to jeszcze jest festowanie. Że co roku już, proszę Państwa, od 8 lat festujemy. Udało się już kilka nagrobków również odnowić, przeprowadzić renowację, no, ale często również nawet, żeby otworzyć dzieje tego pomnika, osób, które tam spoczywają, to też jest taka praca wyrówcza, że ciągle trzeba gdzieś szukać i prowadzić na teren.
Czy ktoś z Państwa ma pytanie?
Nie.
Bardzo proszę, Pan Radny Andrzej Mentę.
Pani Dyrektor, zaczęła Pani tak krótko o kadrze. Jaka jest ilość pracowników merytorycznych?
Ja nie mówię. Merytorycznych. W galerii mamy osoby 4, a u nas merytoryczne, ściśle merytoryczne, tak. Czyli historyków.
To znaczy, chodzi mi o to, że przedstawiony został materiał, czym zajmuje się muzeum. Przeczytaliśmy, jest obszerny i chciałem teraz skonfrontować wielkość tego materiału, wielkość pracy z ilością osób, które to wykonują. No dla mnie to jest pracownik.
Powiem tak, oczywiście historyków mamy 2 plus ja i mamy jeszcze 2 osoby administracyjne, które jednocześnie również gdzieś tam troszkę przy księgowości, ale które są mocno również zaangażowane, bo i na Facebooka i gdzieś przy... No więc to mamy problem. No bo mówię, no pani księgowa stricte jest osobą od finansów, prawda? Mamy pana konserwatora i panią sprzątaczkę, ale mówię, proszę Państwa, załoga muzeum niestety jest wielozadaniowa, że i historycy również przy wystawach pracują, ponieważ no, 2 osoby nie dałyby rady, absolutnie. I tak samo panie pracujące w
opisie. Zespół nieduży, tak. Duży. Natomiast ja zakres pracy, duży zakres pracy i proszę pracownikom podziękować w imieniu komisji, bo myślę, że zasługują na to, dlatego że różne są aspekty działalności muzeum i na to trzeba zwrócić uwagę, że tych pracowników nie ma za dużo. Wspomniała Pani o Pani księgowej i finansach, więc proszę nam powiedzieć, jakim budżetem muzeum dysponuje. Ja nie mówię o mediach, tylko mówię o tej części, która jest, gdzie pracownicy wykonują. Myślę o płacach, o tym, co możemy powiedzmy zapłacić, nie wiem, wykonawcom i tak dalej. Jaka to jest rzędu wielkości w skali roku? Przybliżenie, ja nie chcę dokładnie.
To znaczy cały budżet mamy 1 400 000 zł. Z tego no na pewno ta dwie część to są oczywiście płace. No, płace zawsze są, proszę Państwa, największe. Natomiast...
Mniej więcej taki jest.
Około się, tak. Także około połowy myślę, że na pewno płace zjadają.
Dobrze. I teraz chciałem przejść do tej części perspektywicznej, czyli tak zwanej cechowni. Mamy projekt. Szukamy wykonawcę do końca roku, tak jest w materiałach. I mamy przedstawione, jak mniej więcej będzie wyglądał cechownia. Ale ja panią dyrektor bym poprosił o parę zdań takiej wizji. Bo jak pani nam opowie swoją wizję, byliśmy w cechowni na otwarciu, wiemy jak to mniej więcej wygląda. Jakby nam pani taką w paru zdaniach wizję przedstawiła, przychodzi człowiek, który chce zobaczyć górnictwo, chce zobaczyć muzeum i jak to będzie wyglądało.
To może jeszcze tylko wracając do tego, bo myślę, że uda się, że faktycznie ten przekaz będzie, ale Państwo sami doskonale wiecie, że to nie tylko od nas zależy, bo to nie jest kwestia rozpisania przetargu, bo to już na wiosnę rozpisaliśmy, no ale niestety nie było wystarczających środków. Ale mamy nadzieję, ponieważ no, trzeba liczyć, że prace na pewno będą trwały gdzieś około roku. Także jeżeli ruszymy teraz, to myślę, że może na Dorburgę w roku przyszłego nam się uda otworzyć. Ale Szanowni Państwo, ja pozwoliłam sobie tutaj na końcu również napisać parę zdań, bo myślę, że to faktycznie Państwa również może interesować, jak to będzie wyglądać i pewno trudno pewne rzeczy nawet tak słowami za bardzo przekazać, ale powiedzmy tak, że cała cechownia, to znaczy cała cechownia oprócz tej części mediateki, która jest i tych innych jeszcze tam zakamarków, dla wystawy stałej została podzielona na 7 stref. One zresztą tak dla uproszczenia zostały też oznaczone literkami od A do G. I właściwie ta pierwsza strefa do zwiedzania zacznie się już w miejscu przy tak zwanym holu, czy recepcji, jak to nazywamy, że z jednej strony będzie to już wejście do kasy, będzie to możliwość zakupienia biletu, ale również wejście do szatni, ale też już zaczynamy pierwsze zwiedzanie, ponieważ w tej części głównej, do której wchodzimy od schodu, będzie odtworzony fragment szatni łańcuszkowej, czyli będą te łańcuszki takie spuszczane, one tam jeszcze z pewnymi takimi bajerami, żeby również dzieci zachęcić. Ale to jest ten pierwszy moment, żeby już pokazać, że tak tutaj jest takie związane z kopalnią, że właśnie tutaj górnik rozbierał się, tu wieszał swoje ubranie, przebierał swoje ubrania i dopiero szedł do pracy. To jest ta pierwsza strefa. Proszę Państwa, strefy dwie następne, które będą się mieściły w tych dwóch największych salach. Te takie no, najbardziej okazałe, strefa B i C, to będzie właściwie takie clue całej tej wystawy. Przy czym pierwsza część będzie poświęcona historii i powstaniu Zagłębia Dąbrowskiego, czyli całego naszego regionu. Odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób, jak to się stało, że na naszym terenie powstał węgiel, czyli jak gdyby nawiązanie pewnymi elementami do czasów Lasu Karbońskiego, pokazania pewnych roślinności, zwierząt, albo tych owadów wielkich, które były. Cała i następnie przejście już do historii, jak gdyby, Zagłębia Dąbrowskiego. Będzie pokazane, jak się kształtowały, oczywiście to będą specjalne pulpity, oś czasu, które jak gdyby posługując się tą osią czasu, będziemy zmieniać kształt granic Zagłębia i dojdziemy do momentu, kiedy na tym terenie nie tylko powstawały miasta, ale również zaczęły powstawać kopalnie. czyli od tych pierwszych odkrywkowych kopań aż po właściwie, że zrobi nam się taki gąszcz dosłownie jak na niebie, bo będą lampki świeciły się wszystkich poszczególnych kopalń, które tutaj powstały. No i będzie tutaj wiele elementów, proszę Państwa, ale mówię, taki jest główny zarys. Ta pierwsza sala będzie utrzymana w tonacji białej, mlecznej, czyli właśnie takiej...
geologicznej.
Geologicznej bardziej, tak, bo będzie również tam trochę eksponatów pokazania skał, amonity, jakieś rzeczy, ale bardzo wiele będzie takich właśnie urządzeń i pulpitów, które dadzą nam informacje takie, które będziemy poszukiwać. To jest ta pierwsza sala, B. Następnie przechodzimy do tej drugiej wielkiej sali i tu ta w kontraście do tej pierwszej sali będzie utrzymana w kolorze ciemnym, ciemnosiwym, grafitowym. I ta sala będzie związana, pokazywać będzie nam wszystkie aspekty jak gdyby górnictwa. Zostają tam zbudowane takie gniazda, cztery, ograniczone przestrzenie, w których po prostu będą kolejne aspekty związane z górnictwem. Czyli z jednej strony będzie i trochę historii, ale przede wszystkim rozwój technologii górniczej i poświęcony wentylacji, odwadnianiu, czyli już takie bardzo specjalistyczne. Do tego proszę Państwa, zrekonstruowane urządzenia, które pozwolą, że jakąś korbą rozpoczynamy, na przykład zaczyna się coś kręcić i nam po prostu pokazuje, jak coś działało. Będzie między innymi taki wentylator odtworzony, pierwszy, pochodzący jeszcze z kopalni Paryż. Będzie stanowisko operatora maszyny wyciągowej, będzie można siąść, jak pracowała taka maszyna wyciągowa, można będzie właśnie to również... Mówię, proszę Państwa, no, dość trudno jest to opowiadać, bo po prostu najlepiej byłoby mieć wizualizację i po prostu zobaczyć, no ale... Dobrze, przejdźmy następnie do przestrzeni D. Ta przestrzeń D to są dwa pomieszczenia, które są zlokalizowane przy tej drugiej sali ciemnej, grafitowej, poświęconej górnictwu. I one będą niejako uzupełnienie. Pierwsze to będzie miejsce alternatywne do wyświetlania filmu, który też jest planowany do nakręcenia. Oraz jest tam już w tym momencie makieta dzielnicy Piaski. W drugim pomieszczeniu z kolei będzie, proszę Państwa, galeria postaci oraz makieta górniczej kolejki, taka, która będzie jeździła i to jest ta przestrzeń D. I przestrzeń E z kolei to będzie kładka, to będzie wokół kładki, czyli ta część szklana, którą się idzie, zmierza się ku sali konferencyjnej. Wokół tej kładki ściany, czyli już na tym poziomie wyższym niż to, co jest na dole w sali, będzie przedstawiona historia kopalni Sachy, czyli konkretnie nasza, przy wykorzystaniu również opowiadań świadków historii, archiwalne filmy w aplikacji. No i z kolei przestrzeń F to sala konferencyjna, gdzie właściwie przewidziane jest, że tam będzie wyświetlany film, scenariusz na oparciu o historię górniczej rodziny Zagłębiowskiej. Ale jeżeli sala byłaby zajęta, ponieważ no, mamy nadzieję, że ona będzie też pełniła różne funkcje, będzie salą konferencyjną przede wszystkim, więc wtedy przechodzi do tej jednej z tych mniejszych salek, że tam będzie ten film można oglądać. No i proszę Państwa, jako takie uzupełnienie jest jeszcze w salce właśnie w takiej przestrzeni od holu głównego, czyli od tej recepcji po lewej stronie przeszklonej jest strefa dziecięca i tam jest po prostu rodzaj wszelkiego rodzaju takich zabawek w postaci takiego jak gdyby parku maszynowego dla dzieci specjalnie zrobione, które będą imitować pracę kopalni, będą urządzenia, które po prostu będą zachęcające, ale jednocześnie będzie można przyjść tylko do tej strefy, nie oglądając całej pozostałej. A jednocześnie również wiadomo, że dzieci, kiedy bawią się, to mogą hałasować, dlatego to też jest oddzielone od tych części, gdzie można później zwiedzać te, szczególnie te dwie i nakładce te części wystawy. No i nie wiem, czy Państwa już w jakiś sposób...
Myślę, że tak. Jeszcze bym tylko chciał spytać, jaki jest plan kosztów wykonania tej wystawy?
No. Około 7 milionów.
No i
około
7
milionów, przy czym wycena była na koniec roku ubiegłego.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dobrze, pan Zbigniew Pan.
Bardzo ważne, jak jest zabezpieczona ta muzeum? Czy wystarczająco jest zabezpieczona przeciwpożarowo i jak to wygląda?
Ale pan pyta mnie pan teraz o cechownię, czy pan pyta w ogóle o wszystkie?
O muzeum, to co teraz jest?
My jesteśmy zabezpieczeni. No oczywiście pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, szanowni państwo, że obiekt, który myśmy dostali, był willą dyrektora. To nie był obiekt, który był dostosowany do naszych potrzeb. Dlatego my borykamy się z wieloma trudnościami. To nie jest specjalistyczne muzeum. Nie mamy odpowiednich magazynów, które by były odpowiednio wentylowane itd., prawda? No mówię, zabezpieczenia też mamy takie, jakie mamy, ale nie mamy ani klatki okna. Pamiętajmy, że mamy okna przedwojenne, drewniane. No więc mówimy, mamy zabezpieczenie, bo oczywiście jest system alarmowy. Mamy gdzieś tam no, to, co możemy.
Czujki są przeciwpożarowe?
Są czujki, tak. Oczywiście to musi być. Oczywiście to musi być. Natomiast na pewno nie jest to tak jak na przykład bywają takie nowoczesne muzea, tak jakby cechownia. No ona już jest absolutnie pod każdym względem przewidziane, że jest odpowiedni magazyn również o odpowiedniej temperaturze, wilgotności, no i tam już absolutnie. Natomiast mówię, my weszliśmy do budynku, który absolutnie kochamy, bo jest, ma swój klimat, jest fantastyczny, ale on do końca nie spełnia wymogów, jakie muzeum powinno
mieć. Dużo drewna jest elementów.
Dużo drewna, bo jest boazerie, są, bo są parkiety, dlatego nie palimy wewnątrz.
Dobrze. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Ja chciałam tylko zapytać, ta wystawa o emigracji, do kiedy będzie czynna?
Ona jest do 23 października. To jest bardzo ciekawa.
No właśnie mi pani dyrektor zachęciła, dlatego pytam.
To jest naprawdę bardzo ciekawa i myślę, że nawet chyba ludzie sobie nie zdają sprawę, że to część takiej naszej historii jest faktycznie prawdziwej. A powiem, że podczas wernisażu mieliśmy też do pan z Mysłowic, Muzeum Mysłowica, bo też z nimi współpracujemy. I jak się słucha po prostu, co towarzyszyło tej całej stacji emigracyjnej, na przykład Mysłowice, to za głowę się trzyma.
Dokładnie. Podsumowując, pani dyrektor, bardzo, bardzo dziękujemy za przygotowany materiał, za tutaj przedstawienie i tak wdrożenie w temat. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Wiedziałam, że muzeum zawsze dużo robi, jak, tak samo jak biblioteka i inne kopalnie kultury, ale czytając, ja sobie wypisywałam te zakres działalności, te sektory, wyszło mi ich 14 i tak mówię, kurczę, ile tam ludzi pracuje? Mówię, jakoś tak mnie umknęło, nie wiedziałam, już pan radny pytał o to, bo mówię, no musi być tam niezły sztab ludzi, żeby to wszystko ogarnąć. Gratuluję, proszę przekazać wyrazy uznania wszystkim pracownikom muzeum. A my, proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz w imieniu całej komisji.
Pani przewodnicząca, powiem, że trochę z premedytacją, bo mówię, Państwo powinniście wiedzieć, ile robimy, a z drugiej strony liczę na poparcie, jak kiedyś przy cechowni będzie potrzebne Wasze głosowanie. Także o tyle, że na pewno tych pieniędzy nie zmarnujemy, wykorzystamy. I...
Naprawdę jestem osobiście pod dużym, bardzo dużym wrażeniem. Dziękuję bardzo.
A czy ja poproszę,
tak, oczywiście. Oczywiście. Dziękuję. Proszę Państwa, a my dziękuję, do widzenia, a my przechodzimy do punktu numer 2, Lato w mieście 2023, analiza realizacji, był materiał, nie wiem, czy Państwo chcecie wprowadzenie, czy od razu przechodzimy do pytań, jak Państwo uważacie?
Krótkie wprowadzenie.
Krótkie wprowadzenie. Bardzo proszę, Pani Naczelnik.
Króciutko.
Justyna, oczywiście, oczywiście. Pani Justyna Lisowska.
Jeżeli chodzi o akcję Lato w tym roku, to tak jak w latach poprzednich, oczywiście my jako miasto organizowaliśmy zajęcia dla dzieci, ale również nasze jednostki miejskie też włączyły się w tą akcję i też realizowały zadania jakby ze swojej dziedziny. Poza jednostkami dla dzieci organizował też wypoczynek miejski Czelacki Klub Sportowy i Czelacki Klub Sportowy również organizował zajęcia dla dzieci podczas akcji Lato. I teraz tak, jeżeli chodzi o nasz wydział, to jak co roku byłyśmy odpowiedzialne za zorganizowanie jednorazowej akcji letniej. Ona trwała tradycyjnie, dwa turnusy były zorganizowane po 10 dni. Akcja rozpoczęła się 26 czerwca, czyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego i trwała do 21 lipca. Łącznie w akcji udział wzięło 270 dzieci. Jeżeli chodzi o wycieczki, to powiem szczerze, w tym roku faktycznie była cała masa wycieczek, było aż 10, więc tutaj dzieci miały naprawdę zabezpieczony czas wolny. No myślę, że każde z tych dzieci było zadowolone i faktycznie skorzystały z wszystkich atrakcji. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, od godziny 9 do 15. Miejscem nieobozowej akcji była szkoła podstawowa nr 5 i oczywiście podczas typu kolonii dzieci miały zapewnione śniadanie, obiad i podwieczorek. Tutaj za wyżywienie opłaty ponosili rodzice i za wycieczki również rodzice. My jako miasto zapewnialiśmy wychowawców, opiekę medyczną i, że tak powiem, materiały do zajęć, które odbywały się, że tak powiem, w godzinach, kiedy wycieczki nie były organizowane. I teraz tak. Tak pokrótce, jeżeli chodzi o MOSiR, Miejską Bibliotekę Publiczną i tutaj Kopalnię Kultury, to te jednostki otrzymały od nas środki z tak zwanego funduszu kadrowego i organizowały zajęcia. Zajęcia tutaj w tych jednostkach zaczęły się w momencie, kiedy skończyła się akcja, nieobozowa akcja letnia, ale tu co do szczegółów, no to jest pan dyrektor, jest pani z biblioteki i pani radna z kopalni kultury, więc tu szczegółowo to zapewne państwo będą mogli się wypowiedzieć. I tradycyjnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej również realizował zajęcia dla dzieci na Bidermana 2. I Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Filia w Czeladzi, którą również finansujemy, czy też współfinansujemy, bo tutaj bardziej współfinansujemy, organizowali również szereg zajęć dla dzieci, które są zapisane do tego ośrodka, bo to jakby są zajęcia dedykowane stricte tym dzieciom zapisanym do ośrodka. Także tak pokrótce.
Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z Państwa ma pytanie? Proszę, pan radny Andrzej Mentel.
Ja chciałem Państwa spytać. Czytaliśmy realizację, szeroka oferta. Chciałem Państwa spytać, czy pytacie o opinię na przykład dzieciaków, bo ja osobiście organizuję letni i zimowy wypoczynek i po to, żeby wiedzieć, na ile im się podobało, to zawsze te dzieciaki podpytam, co było fajne, co było niefajne, bo no, trzeba pytać po to, żebyśmy tą ofertę dla nich przygotowali taką kolejną, powiedzmy na przyszły rok, żeby one z takim zadowoleniem w tym uczestniczyły. I w zasadzie, bo oferta jest bardzo szeroka. Każdy gdzieś sobie tam to miejsce znajdzie. Jeden lubi troszkę sportowo, drugi może na wycieczkę, trzeci przyjdzie do biblioteki coś zrobić. Bardzo szeroka oferta. Natomiast mnie zawsze interesuje to, co my chcemy jako wnioski zmienić na kolejny rok. O, na przykład pana dyrektora spytam, czy te dyscypliny, które zaproponowaliśmy, są fajne? Czy może coś byłoby takiego, że te dzieci by się lepiej bawiły? To mnie interesuje, bo to, co myśmy zaplanowali, ilości dzieci były, wszystko jest fajnie. Tylko zawsze jest to ta ewaluacja taka konstruktywna, że my widzimy, że można coś zmienić, albo jest już tak fajnie, że nie należy. No, dlatego ja was pytam, czy coś widzicie do zmiany, jakieś wnioski macie po realizacji?
To może ja się wypowiem odnośnie obozowej akcji letniej, więc my oczywiście zawsze, za każdym razem po zakończeniu turnusu rozmawiamy w ogóle z dziećmi bezpośrednio, natomiast pani Justyna Puławska, która od 2 lat pełni funkcję komendanta, też rozmawia z dziećmi, wychowawcy z tymi dziećmi również rozmawiają. Więc tu jakby, jeżeli chodzi o samą nieobozową akcję letnią, na pewno taka analiza jest przeprowadzana. Oczywiście, że są wycieczki, które się dzieciom bardziej podobają bądź mniej. No, natomiast prawda jest taka, że atrakcją dla tych dzieci są po prostu wycieczki. Więc tutaj w tym roku, no tak jak widać, było 10 wycieczek, więc nie słyszałyśmy, żeby się coś dzieciom nie podobało.
Też mamy też taki feedback, jeżeli chodzi o opinie z harcerstwa, bo pani Justyna, wiadomo, co soboty mamy zbiórki. Ja akurat tutaj jestem tym uchem wydziałowym, który przychodzi co sobotę. I powiem tak, harcerze w imieniu też swoich koleżanek i kolegów gdzieś tam też zgłaszają wiele propozycji. Chociażby to, co pani Justyna tutaj mówi, próbowałyśmy, kiedyś było więcej zajęć na miejscu, teraz próbowałyśmy po tej pandemii, kiedy wszyscy potrzebowaliśmy tego wyjścia z domu, wyjazdu, gdzieś zmienić w kierunku wycieczek i to się bardzo fajnie sprawdziło. I nawet z pomocą finansową rodziców też nam się to udaje i nawet rodzice w rozmowach z nami, jak odbierają dzieci, bo my często tam jesteśmy, mówią, że czasami warto trochę dopłacić jak gdyby od siebie, a żeby uatrakcyjnić ten program właśnie, i żeby była ta zmiana, o której pan właśnie radny mówi, która, no oni lubią jak się coś dzieje, ale nie jest zawsze tak samo. I właśnie to jest takie nasze zadanie.
No właśnie, to pani nie musi być.
Ja jeszcze dodam a propos tego, co pan radny pyta, czy my wyciągamy jakieś wnioski, czy idziemy w tym kierunku. No, najprościej to jest spojrzeć, w jaki sposób wyciągamy wnioski, albo kwestia kredytu w tym roku na przykład, tak? Gdzie tutaj wielkie ukłony w kierunku wydziału, tutaj czy pani Justyny, że z dnia na dzień decydowała, bo była decyzja o tym, że dietę trzeba podwoić na przykład, tak? I trzeba było gdzieś się nagimnastykować, skąd to zrobić, jak to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o same wyciąganie wniosków na przykład z zeszłego roku, mieliśmy warsztaty w piątki, które były tymi warsztatami takimi arteterapeutycznymi, to tak nazywamy, gdzie tutaj pani pedagog pracowała i one cieszyły się mniejszym zainteresowaniem, dlatego dołożyliśmy w tym roku na przykład współpracę z bawialnią, co spowodowało, że dzieci były zajęte przez dłuższy okres czasu, ponieważ nie tylko rozmawiamy z dziećmi, ale też z rodzicami. Tak. Ten rodzic, jak miał przeprowadzić dziecko na 2 godziny, to on nie zdążył ani zakupu zrobić, kolokwialnie mówiąc, no bo te dzieci, jak spędzają wolny czas w trakcie wakacji, to muszą być gdzieś zajęte, więc dołożyliśmy jeszcze 3 godziny na bawialni, więc te dzieci były z nami praktycznie cały dzień. To już spowodowało, że z zeszłego roku, kiedy mieliśmy tych osób na tych warsztatach po 8-7, to w tym roku mieliśmy 28. Bo to jest właśnie wyciąganie wniosków z tego, co się wydarzyło w zeszłym roku, więc my tutaj ze sobą też rozmawiamy, wiemy, co się sprawdza. Podkreślę to, co pani Justyna mówiła, tak? Wycieczki. Wycieczki, jeszcze raz wycieczki. My mieliśmy w tym roku możliwość zorganizowania 2, bo na tyle wystarczyło środków, ale rodzice pytali, bo na przykład 2 lata temu było tych wycieczek 4, tak? W tym roku były 2 i to jest, to tak jak mówimy, no wycieczki, wycieczki, jeszcze raz wycieczki, czyli całodniowe wypady, miejsca ciekawe, gdzie to dziecko ma możliwość, tak, ma zabezpieczony czas, ma co zjeść, ma co zobaczyć, to jest coś, co najbardziej te dzieciaki interesuje. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dyscyplin sportowych, no my poszliśmy w tym kierunku tutaj też po sugestii między innymi z zeszłego roku, żeby nie zamykać się na jedną dyscyplinę, tylko rzeczywiście dzieciaki miały to, co chciały. Przychodziły, chciały grać w bóle, grały w bóle, chciały grać w tenisa, grały w tenisa, chciały w koszykówkę, grały w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną i tak dalej. Więc no, byliśmy sportowo interdyscyplinarni, że tak powiem. Więc no, staramy się dopasować do tego, ale też wyciągać wnioski z lat ubiegłych i starać się zareagować w taki sposób, żeby ta oferta
była bogata, ale żeby też była skierowana i nie była przepalana, tak? Bo nie chodzi o to, żeby przepalać ani pieniądze, ani nasz czas, ani czas po prostu dzieci, tak?
Okay. Dokładnie. Pani Małgorzata Chojnacka.
Ja mam takie pytanie. Panie Szerifie, że rodzice partycypowali w tym, można widzieć, jakie tak mniej więcej takie koszty.
Koszty to było 490 zł, z czego 150 zł to były koszty wyżywienia, a 340 za wyjście, czyli za te 10 wycieczek. Znaczy, no prawda jest taka, że wiemy i mamy porównanie z miast ościennych, gdzie gminy organizują taką akcję, powiedzmy, podobną, no to są dużo większe pieniądze.
No to tak patrząc po te wycieczkę, to całkiem bardzo...
Patrząc tak, nawet na same koszty transportu, tak? To ale... już też robi swoje.
Dobrze. Pan radny Zbigniew Panek.
Czy dla wszystkich chętnych dzieci zostały miejsca, czy...
To znaczy, jeżeli chodzi o akcję letnią, to faktycznie ona się cieszy bardzo dużym powodzeniem.
Wystarczyło miejsca dla wszystkich chętnych.
No niestety nie. Niestety nie, natomiast tutaj też jakby mamy ograniczenie, bo no dokładnie, to musielibyśmy mieć dodatkową kadrę, a no jest to też problemem.
Wiecie Państwo, przy wyjeździe na wycieczki szczególnie mamy już teraz duży problem, żeby znaleźć takie miejsca, gdzie taką dużą grupę jednocześnie można wprowadzić. Bo jeżeli byśmy musieli się dzielić, to jest to czasochłonne, a wiadomo jest to, że rodzice o godzinie 15.30 dzieci odbierają, więc to jest duża gimnastyka z naszej strony, szczególnie pani Justyny i całej kadry nauczycielskiej, która pracuje, no żeby faktycznie to tak pogodzić, żeby dzieci były zaopiekowane, miały co robić, a żeby to w czasie wszystko się zgrało, no i było bezpieczne, bo przede wszystkim na tym nam zależało.
No ale uzupełniając to też zajęcia u nas na mocy, że z kolei były otwarte dla wszystkich dzieci. Tam jest nowy limit, więc kto przyjdzie.
A czy tutaj te pozostałe instytucje faktycznie miały otwarte zajęcia, więc tutaj.
Kto by miał obozową akcję, to mógł przyjść do mocy, czy tam do innej jednostki i skorzystać z tych zajęć, więc no, było to wypełnione. No, my prowadziliśmy też tylko zapisy na wycieczki, tam jest ograniczona liczba osób, no bo są autokary. No i na te zajęcia piątkowe, no bo też musieliśmy mieć grupę dość ściśloną, żeby wiedzieć nawet, nie wiem, ile materiału zakupić, zajęcia na zajęcia, żeby te pieniądze nie były zmarnowane.
Czyli sportowo się rozwijają.
Tak jest też.
Bardzo.
Cały czas. Kto z Państwa ma jeszcze pytanie w temacie lat w mieście? To przechodzimy do kolejnego punktu. Dzień Edukacji Narodowej. Poproszę tutaj o Panią Naczelnik też również o wprowadzenie króciutkie.
Szanowni Państwo, ja oczywiście krótko, bo tutaj tak jak też informacja dla nas jest krótka, będzie Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku 14 października wypada sobotę, więc robimy nasze spotkanie 13 października w hali MOSIR. Będą, że tak powiem, standardowe części, które zawsze są, bo będziemy wręczać nagrody Pana Burmistrza. Nauczyciele mianowani złożą ślubowanie, będą życzenia, będą specjalne nagrody, jak już dzisiaj się dowiedziałam. Cześć, Szanowni Państwo, no będzie miło, będzie niespodzianka, nie mogę jeszcze zdradzać szczegółów, patrzę na moją piernikę, ale no wie o co chodzi, ale będzie fajnie, będzie troszkę inaczej niż co roku, ale myślę, że równie fajnie, a nawet fajniej. No i potem będzie taka wspólna integracja i wspólnie spędzony czas, co myślę dla nas nauczycieli tutaj w mieście to jest bardzo cenne, więc...
Dobrze. Kto z Państwa ma pytanie? Dzień Edukacji Narodowej?
Gwiazdę mamy jakąś?
O, niespodzianka, niespodzianka.
Czy niespodzianka?
To, gwiazda niespodzianka.
To zostanie tajemnicą. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy. Punkt numer 4. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Z tego wiem, co wiem, to nie ma żadnych materiałów i sprawy różne. Kto Państwa ma, co prawda nie mamy Pani Burmistrz, ale myślę, że albo na piśmie, albo Pani Naczelnik będzie w stanie powiedzieć. Jakieś pytanie w sprawach różnych?
Ja mam pytanie.
Bardzo proszę, Pan Radny Marcin Gadecki.
Ja mam pytanie Pani Naczelnik. Proszę odpowiedzieć w związku z rocznicą Komisji Edukacji Narodowej, nie wiem czy to w związku z rocznicą, czy jeszcze w związku z innym, nauczyciele mają otrzymać środki finansowe. Proszę powiedzieć, czy na dzień dzisiejszy już otrzymały samorządy subwencje. Jeśli nie otrzymały, czy mają Państwo informację, kiedy ta subwencja ma samorządy otrzymać. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo do 14 października też to ma być wypłacone. Ona Pani przybliżyła, na jakim jest to etapie. I druga teraz, i drugi jeszcze druga część tego pytania. Różna jest podawana kwota netto, którą otrzymają nauczyciele, jeśli mogłaby Pani powiedzieć, bo ona waha się w granicach kilkuset złotych w związku z wszystkimi pochodnymi, które należy z tej kwoty odprowadzić. Jaka będzie to kwota, którą otrzyma na nauczyciel?
Szanowni Państwo, przygotowałam się, bo wiem, że to jest na tapecie i że tak powiem, na bieżąco to monitorujemy. Więc teraz tak, przede wszystkim teraz zweryfikujemy sobie listy nauczycieli. U nas na ten moment mogę spokojnie, z czystym sumieniem powiedzieć, dyrektorzy sprawdzili wszystkie nazwiska, które są wpisane do systemu informacji oświatowej. Muszą to być nauczyciele zatrudnieni na 20 września i algorytm oblicza sobie, którym nauczycielom, w którym miejscu ta nagroda będzie przysługiwała. Tam, Szanowni Państwo, są różne jak gdyby wyłączenia, bo są nauczyciele, którzy są dowodzący, mają główne miejsce pracy, niektórzy mają główne miejsce pracy jedno i drugie, jak to weryfikować, ale to robi algorytm. Dyrektorzy mają tylko sprawdzić, czy wszyscy uprawnieni te nagrody dostaną. Na ten moment mamy informację zwrotną o naszych dyrektorów, że u nas się wszystko zgadza, więc nie ma sytuacji trudnej. Czyli to jest dane nauczycieli zatrudnionych na 20 września, mają czas na weryfikację do 27 września, bo to wynika z ustawy o systemie informacji oświatowej, tam jest 7 dni, więc ostateczny raport tych nauczycieli ukaże się 28 września w systemie informacji oświatowej i wtedy będziemy już wiedzieć dokładnie, jaka liczba tych naszych nauczycieli te nagrody dostanie. To nie jest tak, proszę Państwa, że ktoś nie dostanie, bo nie wiem, coś się zadzieje, tylko po prostu nauczyciele mają różne organy prowadzące, w różnych miejscach pracują i z tego miejsca, które jest głównym miejscem pracy, ta nagroda będzie wypłacana. I teraz informacyjnie. Minister tutaj sobie ustalił, że będzie przekazywał najpierw informacje z systemu informacji oświatowej do Ministerstwa Finansów, to będzie około 29 września. I jeżeli chodzi o informacje i pieniądze prawdopodobnie o przyznanej dotacji, to będzie 6 października, kiedy będziemy wiedzieć, jakie pieniądze wpłyną. I teraz pytanie, bo to jest to magiczne 1125 zł. Na razie jak gdyby mamy tylko wiedzę, jeszcze nie namacalnie tego nie sprawdziliśmy. Ale ministerstwo podaje informację, że będzie to przekazane tak zwane bruttemu bruttowionem. Zobaczymy, jest na bo nie zawsze tutaj pilnuje brutto bruttowione. Co to znaczy, Szanowni Państwo? To znaczy, żeby nauczyciel nie był stratny, żeby te 900 zł przysłowiowe, bo nie wiem, czy to będzie równe, to Pani Księgowa dokładnie policzą, ale to będzie kwota około 900 zł na rękę, żeby te koszty, które są po stronie pracodawcy, również były w tej nagrodzie ujęte, więc mamy nadzieję, że przyjdzie nam do podziału kwota 1345 zł i przecinek.
Nie w kwocie, bo będą ujęte właśnie koszty po stronie pracodawcy w kwocie 1025.
Nie, 1345.
Tak, ale jest kwota 1025, tylko że pozostała część, tą, którą płaci pracodawca, będzie poza tą kwotą, poza 1125.
Więc my powinniśmy dostać 1345 zł, tak żeby 1125 było kwotą brutto, czyli tą kwotą, od którego zostanie potrącone nauczycielowi wszystkie oskładkowanie. Dokładnie. No i tak też miejmy nadzieję się zadzieje, ale będziemy w stanie to przeliczyć dopiero jak pieniądze wpłyną. No i wtedy pieniądze zostaną przekazane do naszych szkół i przedszkoli. Pamiętacie Państwo, że mamy jeszcze jedno przedszkole niepubliczne, któremu się również to będzie należało. Na ten moment Panie weryfikują sobie pewne rzeczy, to będzie w formie dotacji celowej z ich strony. Złożą tutaj wniosek, także również przedszkole niepubliczne nauczyciele pozostające w stosunku pracy, Szanowni Państwo, czyli wykluczeniem są umowy zlecenia, umowy o pracę, dyrektorzy w formie menadżerów, czyli ci, którzy nie są nauczycielami i dyrektorzy, organy prowadzące, którzy nie mają zawartych umów, bo to jest też ważne. Tutaj oświadczenie publiczne mocno jak gdyby dyskutuje i mocno jest oburzona tym, że tak się zadzieje, ale Szanowni Państwo, to są wytyczne ministerstwa, my jak gdyby na to wpływu nie mamy. Ale to, co jest ważne, te nagrody do 14 mamy wypłacić, niepublicznym do 11 października. No i że tak powiem, jesteśmy gotowi. Pani skarbnik, jestem już z nią, mówiąc kolokwialnie po słowie, wiemy, jakim sposobem będziemy to przekazywać i myślę, że jesteśmy przygotowani na wypłacenie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kto z Państwa ma jeszcze pytań w sprawach różnych?
Jeszcze o te 20 zł, jak Pani
czy w tej kwestii jakąś mamy wiedzę, informacje, terminy?
To znaczy tak, przede wszystkim, Szanowni Państwo, bony dla nauczycieli, 2,5 tysiąca, tak jak Pan Radny mówi, dostaną tylko nauczyciele szkół, przedszkola są z tego wykluczone. Natomiast cały czas czekamy na rozporządzenie, które będzie określone, jaka będzie w ogóle kolejność przyznawania tych bonów, ponieważ termin na wykorzystanie to jest grudzień 2025. Forma jak gdyby realizacji tych bonów to będzie taka forma, ja to zawsze tak upraszczam, to będzie tak jak ten bon turystyczny. Będzie najpierw wniosek, który nauczyciel złoży do dyrektora, ma 30 dni, potem dyrektor ma 30 dni na złożenie wniosku do nas, do organu i my 30 dni mamy na to, żeby złożyć wniosek zbiorczy.
Nie ma jeszcze pani naczelnik żadnych wytycznych.
Nie ma żadnych, znaczy inaczej, nie ma jak gdyby dokumentu technicznego, czyli rozporządzenia, które nam powie przede wszystkim, którym nauczycielom pierwszym to będzie przysługiwało. Mówi się o nauczycielach szkół podstawowych, ponieważ jest to połączone z laptopami, które będziemy przekazywali.
No to też spytać,
dokładnie.
Informacja w internecie jest różna. Niektórzy już mówią, dostali, nie dostali. Chciałem spytać, na jakim poziomie jest nasza gmina, jeżeli chodzi o laptopy dla czwartej klasy?
Na żadnym, dlatego że czekamy cały czas na, żeby w ogóle móc cokolwiek zrobić, musimy mieć umowę, którą przyśle Ministerstwo Cyfryzacji. To jest jakby pierwszy etap. Oczywiście my jesteśmy przygotowani technicznie, mamy przygotowane wszystkie upoważnienia, wzory umów, wszystkie zgody RODO, także technicznie jesteśmy przygotowani, natomiast nie możemy nic zrobić, jeżeli do nas umowa nie przyjdzie z ministerstwa. I powiem tak, mamy kontakt z firmą, która na naszym terenie katowickim wygrała przetarg na dostarczenie nam tych laptopów. Pan sam nie wie nic, dzwoni do nas, więc wymieniamy się informacjami, natomiast wydaje mi się, że to idzie po prostu regionami i lada moment do nas przyjdzie. W tym roku mamy czas do końca grudnia 2023, wyjątkowo, normalnie, rok po roku będzie to przekazywane do 30 września każdego roku.
Chciałem spytać, bo czytałem, że różne miasta mają jakby inne laptopy, które zostały wyłonione przez te gminy, bo tam były propozycje, nie wiem, 5 albo więcej.
Dokładnie.
Czy wiemy, jakie, powiedzmy, dla...
Wiemy. Panie Radny, mogę sprawdzić to. Mamy wskazane, jakie my laptopy dostaniemy. Czy to będą Asusy? Nie pamiętam. Nie chcę teraz, że tak powiem, z głowy cytować, bo nie jestem specjalistą akurat, jeżeli chodzi o informatykę. Natomiast wiemy, jakie laptopy w naszym okręgu, ponieważ dyrektorzy dostali taką informację z kuratorium. Natomiast tak naprawdę najbliższa informacja będzie od firmy, kiedy dostaniemy potwierdzenie, że będą przychodzić, wtedy będziemy wiedzieć, jaki laptop. Natomiast wszystkie te laptopy muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu, tych minimalnych.
Ja się zastanawiałem, kto decyduje o tym, że akurat to miasto to ma takie, a ktoś, któryś ma inny. No, różne były tam opinie, ale nie wiem, kto wyłania. Powiedzmy, że akurat
Ministerstwo Cyfryzacji rozpisało.
No tak, ale ktoś musiał zdecydować, że w naszym regionie, w województwie, nie wiem, jest akurat taki dla dziecka, a w innym
nie wiem,
jest
nie
inny lepszy,
nie wiedzy, nie ale wiem, no właśnie, właśnie, ja myślę, że to też kwestia ilości, że już danego typu nie jesteśmy w stanie mieć aż tyle, żeby w całej Polsce móc rozprowadzić to samo. Natomiast, ale tak jak mówię, to jest tylko mój czysty domysł, laika, więc nie chciałabym wchodzić w te kwestie.
Na razie nie wiem.
Dobrze, czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie?
To jeszcze tak.
Pani Małgorzata.
W sprawie tych laptopów dla czwartej klasy, tak? Czy pani naczelnik bierze wszystkie dzieci z czwartej klasy, mają internet w domu?
Czy mam taką wiedzę?
No, czy te laptopy to są po to, żeby mogli korzystać z
Niekoniecznie. Laptop jest również, bo to sama ustawa jest o wzroście kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, więc wydaje mi się, że nawet też do takiej pracy samodzielnej, bez podłączenia do internetu, ja oczywiście nie mam wiedzy, czy wszystkie dzieci mają internet w domu. Wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem tak. Natomiast druga szansa, jeżeli nawet uczeń nie ma, to jest ten laptop, będzie własnością jego rodzica.
i ten laptop nie jest tylko do pracy w domu, ale również w szkole i mamy w szkołach internet z OSE, tą bezpieczną sieć edukacyjną i wtedy uczeń również może korzystać.
Czyli wszystkie programy, które będą potrzebne, to są w szkole?
Nie, jeżeli chodzi o programy, rodzic jest zobowiązany sam sobie już dostanie laptopa na własność, zaopatrzyć się, natomiast ministerstwo przekazało linki do bezpłatnych programów edukacyjnych ministerstwa i z tego młodzież może korzystać. Oczywiście wszystkie inne płatne, to już leżą w bezpieczeństwie.
Wszystko, tak? Proszę Państwa, myślę, że tematyka wyczerpana. Zamykam posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Bardzo dziękuję.
My też dziękujemy.